Niedzielnik. Zaprasza Jacek Butlewski.
8 minut po godzinie 16. Witam Państwa, a razem ze mną historyk Marek Rezler. Dzień dobry, Marku.
Dzień dobry, kłaniam się.
Z pewnym takim oddaleniem od wczorajszych uroczystości troszkę się do nich odniesiemy w tej godzinie, ale także mówić będziemy o Powstaniu Wielkopolskim jako takim, ale pamiętając, że także dzisiaj w Warszawie były uroczystości z udziałem Marka Woźniaka. Co roku w Warszawie dzień później jest przypominana ta zwycięska insurekcja wielkopolska. Marku, a wczorajsze uroczystości, które były chyba, należy powiedzieć, bardzo różnorodne, bo i te główne od samego rana, chociażby na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, potem te najważniejsze uroczystości o 16.40, wycie syren, marsz powstania, w końcu śpiewanki wielkopolskie, trochę się działo. Jak odbierasz te uroczystości?
Naprawdę z wielkim uznaniem, szacunkiem dla uczestników i dla tych, którym te uroczystości są poświęcone. Trzeba powiedzieć, że z takiego rozmachu w obchodach kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego już dawno nie oglądałem. Bo i wszechstronność podejmowanych inicjatyw, sposób realizacji, sposób wykonania, nawet wystąpienia publiczne, które miałem okazję słyszeć, świadczą o tym, że jednak już utrwala się określony obraz Powstania Wielkopolskiego. Nie trąb tadracki, nie hałaśliwy, nie taki, który oparty jest tylko na symbolach, a na przemyśleniu, na wnioskach, które wypływają z charakterystycznej oceny tego, co w czasie Wielkopolsce wydarzyło w latach 1918-19. No i przede wszystkim ważna sprawa, że nareszcie zaczęto uważać to, co było przedtem i to, co było potem, a nie tylko same wydarzenia owych paru miesięcy przełomu lat 18-19.
Takie ogólne wrażenie twoje tych obchodów?
Pozytywne. Pozytywne z wyjątkiem oczywiście końcówki, która troszeczkę była zbyt hałaśliwa, w moim skromnym zdaniem. Trochę za bardzo przypominała imprezy kibicowskie. Kibicowskie to było zupełnie niepotrzebne. Wystarczyło poprzestać na tych wydarzeniach, na tych imprezach, które były przedtem. No ale co zrobić? Czasy się zmieniały i musimy się do nich dostosować, przynajmniej w takiej formie, a nie innej, co nie znaczy, że wszystko możemy tolerować, ze wszystkim się zgadzać.
Chociaż tych momentów świętowania będzie jeszcze więcej, bo chociażby w tej godzinie mówić będziemy o bitwie o Ławicę, bo przecież 6 stycznia także czekają nas uroczystości i jutro świętują winiarczycy. Także trochę tych spotkań będzie jeszcze z Powstaniem Wielkopolskim.
Będzie tych spotkań jeszcze trochę, tym bardziej, że wydarzenia powstańcze w Poznaniu rozłożone były w czasie, mniej więcej w okresie jakichś dwóch tygodni. Nie, to nie znaczy, że jeżeli 27 grudnia 1918 roku doszło do wybuchu powstania, to od razu cała stolica Wielkopolski była wolna. Nie. Proces wyzwalania trwał i właściwie ostateczny termin wyzwolenia całej stolicy, całego Poznania, można przyjąć, że to był 6 stycznia 1919 roku, zajęcie stacji lotniczej w Ławicy.
Za chwilę zagramy utwór, który bardzo kojarzy się z Powstaniem Wielkopolskim. To Marsylianka Wielkopolska.
Tak, Feliksa Nowowijskiego i Stanisława Mergisa Rybki. No, sztandarowy utwór, chociaż powstał już trochę po powstaniu.
Posłuchajmy, wracamy do rozmowy za chwilę.
Padają ofiary, my za broń. Łańcuch Boga
Z Markiem Rezlerem rozmawiam dzisiaj o powstaniu wielkopolskim. Marku, jak myślimy o przyczynach wybuchu powstania, to można się cofnąć o tygodnie, miesiące, ale niektórzy cofają się wręcz o dekady.
No, dekady rzeczywiście. Ja bym się cofnął aż do 1831 roku, do klęski powstania listopadowego.
Tak, jak
najbardziej. Bo właśnie wtedy rozpoczął się proces kształtowania mentalności i sposobu myślenia mieszkańców Wielkopolski, utrwalony przez i kształtowany przez zespół działaczy, myślicieli, nawet filozofów, ludzi, którzy postanowili przekształcić społeczeństwo wielkopolskie w kierunku wzmocnienia ekonomicznego, wzmocnienia duchowego, psychicznego, patriotycznego, oczywiście jak najbardziej, po to, że jeżeli dojdzie rzeczywiście kiedyś do wybuchu powstania, a to jest nieuniknione, to naród, społeczeństwo wielkopolskie będzie tak przygotowane, że uderzy raz, ale skutecznie. Chodzi o to, że przez kolejne kilkadziesiąt lat, przez kolejne 2-3 pokolenia Polacy duchowo, psychicznie przygotowali się na konieczność walki zbrojnej bez dzielenia swojego wysiłku na daremne, niepotrzebne, cząstkowe zrywy powstania, które w gruncie rzeczy działały bardziej na korzyść zaborcy niż Polaków.
Czyli tak naprawdę nie dało się orężem, więc poszukano innych sposobów.
I okazuje się, że te sposoby stały się wyjątkowo skuteczne w kształtowaniu mentalności Wielkopolan. I musimy wziąć pod uwagę także rozwój sytuacji odpocząwszy od 1916 roku, bo kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, nikt nie przypuszczał, że dojdzie do takich zmian w Europie Środkowej, że będzie szansa na odrodzenie niepodległej Polski, a jednak społeczeństwo polskie w zaborze polskim było przygotowywane, było odpowiednio kształtowane duchowo, mentalnie. Natomiast począwszy od 1916 roku, kiedy coraz bardziej było widoczne niepewna sytuacja Niemiec na frontach pierwszej wojny światowej, już zaczęło się przygotowywanie, jak ja to nazywałem, gabinetów cieni, czyli takich nieformalnych ośrodków władzy w poszczególnych powiatach, miejscowościach.
No bo wróćmy, Marku, do tego, że w czasach rozbiorów, czyli XVIII wiek, sytuacja była wyjątkowo niekorzystna, no bo trzy mocarstwa wokół granic i wszystkie trzy były silne. Tutaj nagle jedno z tych mocarstw okazało się słabe w czasie pierwszej wojny światowej.
No tak, właśnie to jest jeden z podstawowych czynników, które sprawiły, że Polska odzyskała w 1918 roku niepodległość. I ten jeden z tych czynników, były cztery, ale nie wymieniajmy wszystkich, to było jednoczesne wyeliminowanie z gry wszystkich trzech zaborców. To była sytuacja chwilowa, trwająca raptem pół roku, ale ten czas myśmy wykorzystali na odzyskanie niepodległości w kraju. No i oczywiście w przypadku Niemiec na zorganizowanie i przeprowadzenie powstania zakończonego sukcesem. Powstanie, które wybuchłoby pół roku wcześniej albo pół roku później, na pewno zakończyłoby się klęską, ale trafiliśmy idealnie w moment. Obydwie strony były zaskoczone, tylko Niemcy bardziej i dlatego wygraliśmy.
Marku, co by było, gdybyśmy przespali, gdyby nasi przodkowie przespali ten czas i do powstania w ogóle by nie doszło?
No wtedy nastąpiłoby podpisanie traktatu pokojowego, w którym jeden z punktów byłoby ustalenie plebiscytów na spornych terenach Wielkopolski, bo pamiętajmy, że od 1871-1872 roku obszar Wielkopolski był intensywnie zasiedlany ludnością i osadnikami niemieckimi. W związku z tym już było widać wyraźnie, kiedy powstańcy wielkopolscy próbowali rozszerzyć swój zakres działania w kierunku północnym, zachodnim albo południowym, natrafiali na coraz większy opór. Mhm. I efekt jest taki, że gdyby doszło do tego plebiscytu, czyli głosowania mieszkańców, na pewno wiele powiatów północnej, zachodniej i południowej Wielkopolski nie byłoby włączonych w granice państwa polskiego. Z miast na pewno w granicach Polski nie znalazłby się Leszno, na pewno nie znalazłby się Rawicz. Mhm. Jaki status byłby tych miast, nie wiadomo, trudno w tej chwili coś jednoznacznie powiedzieć, ale gdyby zbrojnie Polacy w zaborze pruskim nie pokazali, po czyjej stronie chcą działać, gdyby nie wystąpili przeciwko zaborcy, prawdopodobnie bardzo dużo byśmy przegrali przy kształtowaniu granicy zachodniej Rzeczypospolitej.
Czy liderzy pracy organicznej, ci z XIX wieku, o których co drugi tydzień mówimy w poznańskich historiach w niedzielę rano po 9:00, czy oni wyobrażali sobie taki scenariusz właśnie powstania przecież były klęski w wieku XIX.
Chyba tak. Tylko pamiętajmy, że jeśli chodzi o Wielkopolskę, ostatnim powstaniem, w którym jednocześnie uczestniczyli Wielkopolanie, było powstanie listopadowe, mimo że później jeszcze było styczniowe, w którym Wielkopolska była traktowana jako część walczącego narodu, czy walczącego kraju, podobnie jak teren zaboru austriackiego. Ale jednak praca organiczna, metoda działania, metoda kształtowania sposobu myślenia, rozumowanie mieszkańców Wielkopolski zaczęła się kształtować po upadku powstania listopadowego i naturalną koleją rzeczy, wykorzystując korzystną sytuację w zaborze, korzystne układy dla Polaków, jakie wystąpiły w czasie I wojny światowej, naturalną koleją rzeczy doszło do wybuchu powstania zwycięskiego, ale które nie utrzymałoby się bez pomocy z zewnątrz w postaci rozejmu w Trewirze.
Wielkopolanie mieli być może w pamięci jeszcze jedno powstanie, dużo wcześniejsze, z doby napoleońskiej, powstanie także wielkopolskie. Być może
1806.
Tak, być może marzyli o tym, że podobne korzystne warunki będą, no bo przecież przyjście Napoleona było dla sprawy polskiej wtedy korzystne.
Wtedy było korzystne, chociaż prawdę powiedziawszy, Napoleon za bardzo sprawą polską się nie przejmował. Wykorzystywał Polaków dla swoich celów, dla celów Francji, co było zresztą oczywiste i naturalne. Nie musi cała Europa i cały świat starać się o to, żeby Polska niepodległość odzyskała. Nie popadajmy przesadę i w megalomanię, ale Napoleon był wtedy jedynym politykiem, który był w stanie uruchomić sprawę polską w takim stopniu, żeby można było chociażby efemerydę wolnej Polski odtworzyć. Nie mieliśmy innego wyjścia, musieliśmy z nimi trzymać, bo do wyboru pozostawałby nam któryś z zaborców, albo austriacki, albo rosyjski. No, w interesie tych państw już na pewno nie leżało odbudowanie niepodległego państwa polskiego. Myśmy musieli się trzymać Napoleona, bo nie mieliśmy innego wyjścia.
Będziemy jeszcze mówić o tym, co działo się w czasie powstania wielkopolskiego, ale zanim 27 grudnia, to przypomnijmy, że 11 listopada już się działo w kongresówce, a tu jeszcze były Niemcy wtedy, że tak naprawdę końcówka grudnia to jest zwycięstwo, czy może początek zwycięstwa Polaków.
No jest tutaj sytuacja troszeczkę skomplikowana, bo pamiętajmy o tym, że zabór pruski w tym czasie był częścią państwa niemieckiego. I gdybyśmy za bardzo szukali pomocy w Warszawie, doszłoby do konfliktu związanego z oskarżeniem rządu polskiego, już odradzającej się Polski, o wtrącenie się wewnętrzne sprawy Niemiec. Dla nas to jest aberracja, coś nie do pojęcia, ale w przypadku polityki międzynarodowej sprawa bardzo istotna i stąd były różnego rodzaju, powiedzmy moje kolokwialnie, zawirowania dyplomatyczne i polityczne, dążące do tego, żeby korzystać z pomocy Warszawy, liczyć się z tym, że Wielkopolska naturalna kolej rzeczy stanie się częścią wolnego państwa polskiego, ale żeby te kontakty nie były zbyt jasne, zbyt jednoznaczne, zbyt ostre, co wyraźnie było widać w zachowaniu i w motywach działania Ignacego Jana Paderewskiego w końcu grudnia 1918 roku w Poznaniu.
No właśnie, przypomnijmy, mistrz przyjeżdża jako sława światowa, jako wybitny pianista, jako kompozytor, jako działacz także niepodległościowy, polityk, doskonale znany, taki odpowiednik Beatlesów w swoich czasach.
No tak, bo to jest porównywalne, tak, rzeczywiście.
Padymania i ten wielki człowiek jest witany 26 grudnia w Poznaniu na dworcu kolejowym. Co się dzieje dalej?
No przede wszystkim Paderewski był nieprawdopodobnie zaskoczony, bo nie spodziewał się takiej reakcji mieszkańców Poznania.
I może zakłopotany trochę.
Tak, i znalazł się w bardzo niezręcznej sytuacji, bo przyjeżdżając do Poznania, mimo że były próby zatrzymania go po drodze między innymi w Rogoźnie, no wtedy artysta się postawił, zdenerwował się, że przecież on już reprezentuje rząd warszawski i nikt mi tutaj nie będzie rozkazywał i narzucał swojej woli. Kiedy Paderewski wieczorem po 21 przyjechał na dworzec cesarski w Poznaniu, nie spodziewał się takiego powitania, z jakim się spotkał. No bo był to nieprawdopodobny entuzjazm. To było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, poznaniaków i delegatów z zewnątrz, którzy witali artystę. Potem towarzyszyli mu w drodze do bazaru, tam gdzie miał zamieszkać i ostatecznie zamieszkał. No i wtedy Paderewski znalazł się w bardzo niezręcznej sytuacji, bo jeżeli już zaczynał reprezentować rząd warszawski, powstała sytuacja taka, o której już wspomniałem. Było zagrożenie, że wizyta Paderewskiego w Poznaniu zostanie i to, co się stanie w wyniku tej wizyty, będzie potraktowane jako wtrącenie się Warszawy w wewnętrzne sprawy Niemiec, co automatycznie pogorszy sytuację odrodzającej się Polski w obradach paryskich. W związku z tym Paderewski w tej sytuacji, jaka wtedy się wydarzyła w Poznaniu, pamiętajmy, Niemcy widząc, co się dzieje, wygasili światła uliczne. Mhm. Nie było wtedy śniegu, wszyscy byli jednakowo ubrani, było ciemno, w zasadzie trudno było odróżnić strony narodowościowe w mieście, które witały artystę. Wszystko szumiało, było rozgorączkowanie, zachwyt z powodu przyjazdu Paderewskiego. Artysta najpierw wystąpił nie z balkonu, jak się ogólnie mówi, to nieprawda, tylko z okna nad wejściem do hotelu.
Czyli tak. Budynek się zgadza, miejsce
tak,
się nie
tylko,
zgadza.
Tak, tylko że miejsce. Przede wszystkim było o wiele niżej. Także chociaż ci, którzy otaczali go, trochę go słyszeli, ale no, Paderewski nie miał stentorowego głosu, w związku z tym...
Nagłośnienia też nie było.
Nagłośnienia też nie było. Szum był na placu. Najwyżej przekazywano sobie informacje, co mówi. Paderewski się szybko zorientował, że zaczyna sytuacja trochę wrzeć na placu. Podziękował, pożegnał się, cofnął się do holu i tam dopiero wygłosił właściwe przemówienie do dziennikarzy, do dyplomatów, do przedstawicieli władz Poznania i zaboru polskiego.
Czyli Paderewski wygłasza dwa przemówienia.
Dwa przemówienia i to drugie przemówienie, już oczywiście zapisane, zanotowane, zostało zamieszczone w prasie poznańskiej następnego dnia. I od tego momentu artysta w ogóle się nie pokazywał poza hotelem.
Spędza tutaj czas aż do Sylwestra, czyli ładnych tak. parę dni. Czy wiemy, co robił w tym czasie?
Oficjalnie zachorował.
Choroba dyplomatyczna.
Strasznie zachorzał, oczywiście leżał w łóżku, kichał, prychał. Chyba to nie była jednak Hiszpanka, jak podejrzewano w pewnym filmie. Ale jeszcze w południe 27 grudnia przyjął delegację dzieci, które demonstrowały na cześć artystę. Przy czym trzeba uwagę na to, że była to demonstracja nieszowinistyczna jeszcze wtedy. Demonstracja dzieci była związana z sytuacją, jaka wtedy była. No wiadomo, że zaraz po świętach Bożego Narodzenia uczniowie myślą o wszystkim, tylko nie o nauce. W związku z tym, żeby zapełnić im czas, wyprowadzono na ulicę. No powitamy Paderewskiego. Dzieci polskie były przygotowane, miały chorągiewki z orłami. Dzieci niemieckie były zaciekawione, bo tutaj trzeba z całą mocą podkreślić, że Paderewski nie był szowinistą. Był patriotą, był wielkim człowiekiem uznawanym przez otoczenie, ale nie budził nienawiści wobec siebie.
Nie miał wrogów też, mówi
się
o nim.
Nie, prywatnych wrogów nie miał. Nie miał wrogów, tym bardziej politycznych. W związku z tym dzieci niemieckie były zaciekawione. Kto to jest, jak on wygląda. Dzieci polskie, wiadomo, odbierały go zupełnie inaczej. Co jednak nie przeszkadza, że do środka została zaproszona oczywiście pani Helena Paderewska, wyszła na zewnątrz w imieniu męża, przeprosiła, że jest chory, leży w łóżku, nie może przywitać, ale chętnie powita delegację dzieci, która zostanie wprowadzona do hotelu. No i rzeczywiście kilkoro dzieci tam weszło, artysta oczywiście bardzo chory, leży w łóżku, wdzięczny jest młodym gościom za takie powitanie, uhonorował je, pozwolił wyjść oczywiście, no ale wieczorem i po południu już normalnie ubrany w garniturze prowadził rozmowy z komisariatem Naczelnej Rady Ludowej. I tak było aż do Sylwestra 1918 roku, kiedy artysta inkognito prawie, po cichu, wsiadł do samochodu w otoczeniu eskorty kawalerzystów, udał się na dworzec. Tam wyruszył pociągiem dalej do Kalisza, bo nie było bezpośredniego połączenia między Poznaniem a Warszawą. I z Kalisza przysłał serdeczne podziękowanie w postaci depeszy, w której ani słowem nie wspomina o tym, co się wydarzyło w Poznaniu.
Pociągiem przyjechał, pociągiem wyjechał. Marku, za chwilę będziemy mówić po piosence o przebiegu powstania wielkopolskiego, bo to jest arcyciekawy temat i właściwie każdą godzinę, zwłaszcza w tych pierwszych dniach, można rozbierać na czynniki pierwsze, ale dokończmy jeszcze wątek Paderewskiego, który wraca dwukrotnie do Poznania już w wolnej Polsce.
Tak, przyjechał po raz pierwszy od powstania, przyjechał w marcu 1919 roku, już po zawarciu rozejmu w Trybirze, kiedy wiadomo, że Wielkopolska jest bezpieczna, z prośbą o wysłanie przez Wielkopolskę pomocy Kresów Wschodnich, szczególnie miastu Lwów, zagrożonemu przez Ukraińców. To była jednorazowa wizyta, jednodniowa, nie rozwijano specjalnie tematu. Artysta został przywitany jak najbardziej, ale przyjechał w celach roboczych, jeżeli tak można powiedzieć. Natomiast uroczysty przyjazd, wyraźnie nawiązujący do tego słynnego z grudnia 1918 roku, nastąpił w grudniu roku 1919, gdzie już z pełnymi honorami go powitano. ja komisarz spraw zagranicznych i premiera rządu polskiego.
I to witali ci sami ludzie tak naprawdę, którzy witali go w 2018 roku.
Nawet tą samą trasę odtworzono z dworca kolejowego.
Sporo zdjęć się zachowało z tamtego czasu, z tamtej wizyty.
Tak, często te zdjęcia są utożsamiane z przyjazdem Paderewskiego z 1918 roku, chociaż te warunki atmosferyczne i oświetleniowe uniemożliwiały wykonywanie.
No ciemno było, po prostu było ciemno.
No było ciemno, nie było możliwości robienia zdjęć. No i potem szczególnie ów honorowy, wspaniały przyjazd Paderewskiego, to już jest rok 1924. To jest wtedy honorowy doktor honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego, to jest oczywiście honorowe obywatelstwo miasta Poznania, jest uroczysty, specjalny koncert w Teatrze Wielkim, już wtedy nie polskim, tylko wielkim. Jest oczywiście przywitanie przez uczniów gimnazjum właśnie Paderka, dzisiaj, czyli gimnazjum imienia Ignacego Paderewskiego, które zostało zresztą przez niego odpowiednio upamiętnione, uhonorowane. To był okres jego wspaniałego triumfu. No i końcowy to już jest lipiec 1992 roku, kiedy artysta przyjechał już z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych. Znowu odtworzono trasę z 1918 roku, ale to już był przejazd do Katedry Świętego Jana w Warszawie, gdzie artysta spoczywa do dziś.
No i wciąż jest lubiany i pamiętany przez poznaniaków, bo inscenizacja rokrocznie się odbyła. Odbyła się także w tym roku na dworcu letnim. Tak, to już taka klasyka obchodów. Właściwie rozpoczynają się obchody od tego wydarzenia. Marku, po utworze, po piosence porozmawiamy o przebiegu Powstania Wielkopolskiego. Zostańcie Państwo z nami.
Pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę. W kraju dobry los, kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi, od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza, z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką, te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Niedzielni.
Z Markiem Rezlerem rozmawiam dzisiaj o Powstaniu Wielkopolskim. Dzień po głównych uroczystościach, ale tak jak mówiliśmy na początku audycji, jeszcze dzisiaj były obchody. No i przed nami sporo będzie się działo, bo przecież winiarczycy jutro mają swoje święto i 6 stycznia wszyscy będziemy obchodzić na ławicy kolejną rocznicę tej wielkiej bitwy. O niej za chwilę, Marku, ale zacznijmy od dnia 27 grudnia. Co i o której godzinie zaczyna się dziać?
No więc jeśli chodzi o wydarzenia 26-27 grudnia, to wspólnie z kolegami, którzy dobrali się w zespole kierowanym przez profesora Dzisława Grota w latach 70. ubiegłego wieku, zaczęliśmy analizować pewne wydarzenia, pewne nawet legendy związane z okolicznościami wybuchu Powstania Wielkopolskiego. I trzeba przyznać, że nawet dość głęboko sięgnęliśmy do dokumentów, do materiałów, do różnego rodzaju źródeł i nagle się okazało, że wiele z tych ustaleń, tych opinii, z którymi mieliśmy do czynienia dotychczas, wyglądało troszeczkę inaczej niż w rzeczywistości. Problem jest z tym, że nie chodzi o deprecjonowanie tych wydarzeń, do których doszło wtedy w grudniu 1918 roku, lecz o przedstawienie ich realnie i realistycznie, bo dochodzi do tego, że czasami pompa, nadmierna przesada czyni więcej szkody w opinii danego wydarzenia niż podnosi w opinii czytelnika, słuchacza, osoby, która się tym zajmuje. Jeśli chodzi o 26 grudnia, uważałbym, że nie 27, 26 grudnia był przełomem, bo wtedy do Poznania przybyło sporo delegacji z terenu, z zewnątrz, z całej Wielkopolski po to, żeby powitać mistrza. I ludzie ci zostali następnego dnia, także widzieli, co się w mieście dzieje dalej.
Czyli przesunąłbyś datę rozpoczęcia wybuchu?
Nie, tylko atmosfery, która spowodowała wybuch. 27 grudnia początkowo wszystko było w porządku, nic się nie działo. No wiadomo, że Niemcy to ludek porządny, rządny. Przed wyjściem z pracy nie demonstruje, nie urządza żadnych pokazów. No ale około 16, 27 grudnia Niemcy postanowili wyrównać wrażenie z demonstracji Polaków z dnia poprzedniego, że teraz my pokażemy, kto to naprawdę rządzi, kto w rzeczywistości jest głównym lokatorem, mieszkańcem Poznania.
Czyli po pracy Niemcy wyszli na ulicę.
Tak, z tym, że najpierw był wiec w budynku, który się znajduje na terenie zoo. Tam oczywiście przemówienie, protest i tak dalej, próbowano zaangażować w to dowódcę 6 pułku grenadierów, który stacjonował w Pobliżu. Pułkownik stwierdził, że właśnie major dowodził tym oddziałem, doszedł do wniosku, że mamy, no, sytuacja w mieście jest taka, że lepiej nie ryzykować wyprowadzenia ulicy, no ale jest rewolucja, żołnierz to obywatel, jeżeli chce, proszę bardzo, na własne ryzyko. No i rzeczywiście pochód kilku tysięcy Niemców, przeważnie cywili, ale nie tylko cywili, bo i wojskowi też tam byli, ruszył środkiem ulicy Grunwaldzkiej, dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Kaponiery. Jeszcze wtedy nie było przejścia podziemnego. No i pierwszy wiec to był pod pomnikiem Bismarka na dzisiejszym placu Adama Mickiewicza. Oczywiście wtedy już były pieśni hakatystyczne, były pieśni szowinistyczne niemieckie. Pokażemy Polakom, kto tu naprawdę w połudze rządzi. No i cały pochód po pewnym czasie ruszył do centrum miasta. Przy czym, czy to była godzina 16:40? Absolutnie nie. Ta godzina się pojawiła w nieoficjalnych dokumentach, które potem się przedostały do ogólnej wiadomości. No dzisiaj przyjmuje się 16:40, ale nie ma to nic wspólnego z taką miarą jak godzina 17 w Powstaniu Warszawskim. Absolutnie. Raczej się przyjmuje, że Powstanie Wielkopolskie wybuchło później. Tylko po co robić zawracanie głowy, przeszkadzać i wprowadzać zamęt do tego rodzaju terminologii. No i Niemcy przeszli do centrum, ale tutaj chcę zwrócić uwagę na jedną sprawę. Mianowicie Niemcy do biało-czerwonych flag byli przyzwyczajeni od czasu Sejmu Dzielnicowego, 3-5 grudnia 1918 roku. No trudno, chcą, w porządku, niech mają. No są, mieszkają tu. Natomiast Niemców najbardziej denerwowały dekoracje, które wystąpiły w niektórych witrynach, gdzie były flagi brytyjskie, francuskie i amerykańskie. No i tutaj już Niemcy zareagowali jednoznacznie. No jak to, 4 lata z nimi walczyliście, wojowaliście u naszego boku, a teraz nagle się deklarujecie po ich stronie. Czyli wniosek jeden, zdrada. Czyli trzeba zareagować. No i rzeczywiście te witryny zostały zdemolowane. Później pochód poszedł na plac Wilhelmowskie, czyli Plac Wolności. No i Niemcy oczywiście cały czas hałasując, protestując, nie zgadzając się, poszli w kierunku poczty. W dzisiejszych Alejach Marcinkowskiego stamtąd ruszyli z powrotem. I tutaj zwróćmy uwagę na jedno, że ludność, która towarzyszyła i uczestnicy pochodu stanowili jedną masę wzrokową. Mhm. Bo przecież to była już godzina 17 w końcu grudnia. W związku z tym wiadomo, że wcześniej się robi ciemno. Śniegu w dalszym ciągu nie było. Światła uliczne wygaszone. Ludzie ubierali się w miarę stonowany sposób. I to i Polacy, i Niemcy.
No bo czyli mógł wkraść się chaos po prostu.
Mógł wkraść się chaos. Z tym, że początkowo Niemcy byli aktywni. Kroczyli środkiem ulicy, protestowali. Ludność polska stała na chodnikach i tylko obserwowała rozwój sytuacji. To znaczy, sytuacja była bardzo napięta, było gorąco, ale nie było działań, które mogłyby spowodować jakiś wybuch, eksplozję. Do tego doszło dopiero, gdy pochód niemiecki wrócił pod bazar i wtedy ktoś w tym tłumie strzelił. Właśnie kto, do kogo, po co, dlaczego, nie wiadomo. Ale w tej sytuacji, przy takim napięciu, niewiele było potrzeba. Wystarczył jeden strzał, żeby się zaczęło się wielkie zamieszanie. I przez pierwsze 2 godziny właściwie to nie do końca było wiadomo, jak wygląda podział na strony. Kto jest Polakiem, kto Niemcem. Dopiero około 2,5 godzin zaczął się kształtować podział na strony konfliktu. Pojawiły się po stronie polskiej orły, chociaż rzadko, ale przede wszystkim opaski, rozetki biało-czerwone, które przypinano do ubioru. No i wtedy już powoli zaczęło być widoczne, kto jest kim. Oddziały Służby Straży i Bezpieczeństwa i Straży Ludowej były w ogromnej większości polskie i one zdecydowanie się po stronie powstańców już opowiedziały. Natomiast z tym wiąże się także parę legend związanych z wydarzeniami w Poznaniu. No przede wszystkim dopiero w latach 70. ubiegłego wieku udało nam się sprostować legendę rzekomego szturmu gmachu prezydium policji. Nie było takiego szturmu. To jest legenda, która istniała już od 1919 roku. Była bardzo rozpowszechniana, ale po szerokich, dokładnych analizach stwierdziliśmy, że to było niemożliwe. Do tego szturmu nie doszło, natomiast ogień szedł gęsty, jak to się mówi. Strzelanina była ostra po obydwu stronach. I Franciszek Ratajczak, który był pierwszym poległym w Poznaniu, w powstaniu wielkopolskim, nie zginął w szturmie gmachu prezydium policji, tylko zginął w wyniku ostrzelania oddziału polskiego Służby Straży i Bezpieczeństwa przez żołnierza stojącego u wejścia do gmachu prezydium policji.
Czyli zmieniło się miejsce, ale postać jak najbardziej
nie
taka
postać,
była.
Ależ jak najbardziej. Mhm. Nikt nie odbiera mu chwały pierwszego poległego żołnierza polskiego na ulicach Poznania tego dnia. Natomiast wydarzenia były troszeczkę inne. No, dużo wyjaśnił tutaj Arkady Fiedler w swoim pamiętniku Mój ojciec i dęby, który w czasie I wojny światowej był sanitariuszem w wojsku niemieckim. Strzelanina była intensywna po stronie polskiej i niemieckiej. Przed gmachem prezydium policji ze strony Niemców padały hasła sanitator. Chodziło o to, żeby udzielić mu pomocy. Fiedler się zgłosił. Wykonał, co do niego należało, ale widział, jaki jest nastrój wśród załogi gmachu prezydium policji. To samo rozwinął porucznik Dietrich Vogt, dowódca obrony gmachu prezydium policji, który później opublikował swoje wspomnienia z tych wydarzeń. Oczywiście doszło do pertraktacji obydwu stron. Niemcy wymaszerowali wojsko. Może nie policja, ale wojsko wymaszerowało z gmachu prezydium policji, poszło się do koszar przy ulicy Solnej, natomiast budynek został zajęty przez Polaków. Miała to być załoga parytetowa, no ale wiadomo, że Niemcy już tam nie bardzo mieli czego szukać. No i ten sposób gmach prezydium policji dostał się polskie ręce. Nie wszystko udało się zdobyć. Większość fortów, koszar, różnego rodzaju instytucji niemieckich została zajęta przez stronę polską bardzo często sposobikiem, wykorzystując sytuację, zdenerwowanie żołnierzy niemieckich, niechęć do walki z ich strony. Jakby rozsadzono załogę danego fortu od środka poprzez wykorzystanie do tego celu żołnierzy polskiego pochodzenia. Natomiast nie udało się zdobyć kosza 6. Pułku Grenadierów na Jeżycach, które stawiły twardo opór i dopiero w noc sylwestrową oddział wymaszerował na stację Poznań-Ławina i wyjechał do Rzeszy. No i wreszcie noc z 5 na 6 stycznia 1919 roku, kiedy porucznik Fischer, dowódca stacji lotniczej w Ławicy, odmówił kapitulacji, doszło do szturmu zakończonego z niewielkimi stratami. Lotnisko zostało zdobyte, zajęte. Porucznik Pniewski, Polak, objął komendę już z polskiej strony. No i nastąpiło takie swego rodzaju połączenie. Mianowicie z jednej strony lotnisko w Ławicy, z drugiej strony hala Cepelina na Winiarach, która już wcześniej została przez Polaków zajęta. No, niewielka była dla nas z tego korzyść, bo było tam ponad 300 samolotów
zdemontowanych. Czyli 6 dzień stycznia to takie domknięcie zdobywania Poznania, tak?
Tak, 6 stycznia to był ostatni dzień walk o Poznań. Od tego momentu miasto już było wolne.
Ale inne miasta walczyły i o tym powiemy po piosence. Mówimy dzisiaj z Markiem Rezlerem o Powstaniu Wielkopolskim.
Niedzielnik.
Mówiliśmy o pierwszej fazie Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu przed utworem, także symbolicznym utworem pieśni poznańczyków. No a teraz wyjdziemy trochę poza stolicę Wielkopolski. Tych starć, bitewek było co niemiara, ale możemy wskazać takie wiodące, chociażby bitwa pod Zdziechową, niedaleko Gniezna, ale także wiele, wiele innych. Marek Rezler cały czas jest z nami.
Bitwa pod Zdziechową, rzeczywiście dużo o niej mówiono w badaniach historyków. Dużo mówiono o dwóch bitwach szubińskich toczonych w północnej części Wielkopolski, tam gdzie został później utworzony front północny Powstania Wielkopolskiego. Był jeszcze front zachodni, południowo-zachodni, czyli Grupa Leszna i front południowy. Najwięcej działo się na froncie zachodnim i południowo-zachodnim. W przypadku frontu północnego sprawa była o tyle skomplikowana, że powstańcy troszeczkę poszli za bardzo na północ, zajęli Nakło, co skomplikowało położenie wojsk niemieckich, które cofały się z frontu wschodniego. Groziło powstanie sytuacji podobnej jak w przypadku butelki, w której zaczyna kotłować się gaz i prędzej czy później korek wystrzeli. Rolę tego korka właśnie spełniało Nakło i dlatego powstańcy na polecenie władz powstańczych rozgoryczeni, zniechęceni, ale musieli opuścić jednak to miasto. Bardzo widowiskowe bardzo charakterystyczne w przebiegu było zajęcie Inowrocławia przez oddział porucznika Cymsa. Była to wyprawa.
Jeden z bohaterów insurekcji.
Tak, jeden z bohaterów insurekcji, Paweł Cyms, człowiek, który rozpoczął z Gniezna swój marsz w kierunku Inowrocławia na Kujawy. W ciągu kilku dni przebył trasę, która dzieliła obydwa miasta.
A to nie mały kawałek jest to przejście.
Nie mały kawałek, ale poszczególni powstańcy z kolejnych miast dołączali do wyprawy Cymsa. Później doszło do walk w mieście. No i tutaj ujawnił się niestety niski stopień wojskowy pana Pawła Cymsa. Niczego nie ujmując jego patriotyzmowi, jego zapałowi, chęci do walki. No okazało się, że nie najlepiej mu szło z organizowanie walk w mieście, no i straty jednak powstańcze były dosyć duże, co w pewnym momencie groziło nawet odsunięciem go od dowództwa, ale to już sprawa innego rodzaju. Marsz Pawła Cymsa na Inowrocław był jednym z symboli powstania wielkopolskiego. Były oczywiście bitwa pod Zdziechową. Były walki toczone na froncie zachodnim i południowo-zachodnim. Ciekawa sprawa, że stosunkowo najspokojniej było na froncie południowym. Że była przygotowywana ofensywa na Kępno, ale Niemcy o niej się dowiedzieli. Myśmy się dowiedzieli, że oni już wiedzą, w związku z tym nie było sensu zaczynać jakiekolwiek działanie. I dzisiaj część historyków, między innymi ja, skłania się ku przypuszczeniu, że jednak front południowy był swoistym poligonem wywiadów niemieckiego i powstańczego. Z jednej strony była ta komórka wywiadu niemieckiego w Miliczu, z drugiej strony w Szczecinie, no bo Poznań już nie był aktualny.
Czyli tak się szachowali trochę
wzajemnie. Szachowali się trochę wzajemnie, z tym, że front południowy miał jedną charakterystyczną akcję, mianowicie swojego rodzaju falstart, który dokonała ludność Ostrowa Wielkopolskiego, która już w końcu listopada utworzyła własny pułk powstańczy, własny oddział. Było to stanowczo za wcześnie, w związku z tym z Poznania przyszło wyraźne polecenie, żeby oddział rozformować albo coś innego zrobić, żeby tylko tych żołnierzy tutaj nie było. I wówczas żołnierze pułku Ostrowskiego przeszli do Szczypiorna pod Kaliszem, tam utworzyli batalion pograniczny.
Marku, pytanie do ciebie jako do historyka, czy te wszystkie starcia, bitewki są jakoś do ogarnięcia dla historyków? Czy jest po nich ślad zapisany w jakichś dokumentach, chociażby wspomnieniach?
Oczywiście, jak najbardziej ślad w dokumentach, tym bardziej, że począwszy od początku stycznia 1919 roku już były rozkazy dzienne dowództwa głównego wydawane przez majora Stanisława Taczaka. Tamte sprawy już zaczęły być porządkowane, już było wiadomo, co gdzie się dzieje. Poza tym są różnego rodzaju dokumenty cząstkowe, jeżeli tak można powiedzieć, zachowane w archiwach. Są wspomnienia, ale historyk z doświadczenia wie, że jest to źródło, które wymaga wielkiej ostrożności.
Pomocnicze
wymagające dużej ostrożności podczas analizy, podczas czytania. Tym bardziej, że jak uczył świętej pamięci profesor Zdzisław Grot, pamiętniki mają wtedy swoją wartość, największą wartość, jeżeli są spisane najpóźniej 10 lat po opisywanych wydarzeniach, bo potem można różnych rzeczy się dowiedzieć, bo są już inne czynniki, które decydują o treści, które są w nich zawarte. Faktem jest, że źródła są, jak najbardziej, tylko jest innego rodzaju problem. Mianowicie ostatnie kwerendy, badania w archiwach, które zostały przeprowadzone przez pana profesora Zdzisława Grota, były zrealizowane w Niemczech w połowie lat 70. Od tego czasu sprawa nie była ruszona z miejsca, a przecież są dokumenty, które są w magazynach archiwów, są stopniowo włączane do zespołu, czyli trzeba tę kwerendę koniecznie zrobić w archiwach niemieckich, brytyjskich, francuskich, częściowo w amerykańskich. I na pewno wiele rzeczy się wtedy inaczej przedstawi.
Czy kiedykolwiek ustalimy wszystkich powstańców, no bo tych najważniejszych dowódców, o nich nie mówiliśmy dzisiaj w audycji, tych kojarzymy, tych niższego szczebla także, o nich niektórych wspominaliśmy, ale zwykłych walczących na froncie, czy jest to możliwe?
Nie, absolutnie to nie jest możliwe.
100 tysięcy ludzi.
Mhm. To znaczy przyjmuje się, że to było około 100 tysięcy ludzi, z tego około 120 ludzi w Armii Wielkopolskiej, z tego 82 tysiące ludzi gotowych do walki, ale ten pierwszy spontaniczny okres powstania niestety jest nie do ogarnięcia, jeśli chodzi o konkretne postacie, konkretne osoby i liczby ludzi w poszczególnych miejscowościach.
Czyli do początku stycznia jest taki chaos.
Tak, dopóki nie została powołana regularna Armia Wielkopolska, gdzie był pobór, gdzie był porządek, gdzie wszystko było już uporządkowane, ustawione i spisane. Do tego czasu rozwój powstania był spontaniczny, chociaż oparty o istniejące oddziały, szczególnie Służby Straży Bezpieczeństwa, Straży Ludowej, ale jednak mimo wszystko płynność ludzi w tych oddziałach była tak duża, że ustalenie dokładnego ich składu, liczebności, konkretnie nazwisko po nazwisku jest dzisiaj niemożliwe.
Rozejm w Trewirze kończy powstanie, ale w sensie formalnym, bo walki trwają jeszcze wiele tygodni.
Tak, walki trwały jeszcze w dalszym ciągu po rozejmie w Trewirze. Po prostu każda strona starała się jak najdalej przesunąć teren, który do tej pory został zdobyty. Ale od tej pory skończyło się jedno niebezpieczeństwo. Ofensywa niemiecka przeciwko nie tylko Wielkopolsce, ale i Polsce, tak zwane wiosenne słońce. Ofensywa, która miała wymusić na koalicji korzystniejsze dla Niemców warunki pokoju. Dla Niemiec to byłaby na pewno ofensywa przegrana, bo wtedy już było za późno. Natomiast dla Wielkopolski i dla Polski byłaby to katastrofa. Byłaby to ofensywa zbyt wczesna w stosunku na realia i możliwości, jakie wtedy były na ziemiach polskich.
O powstaniu wielkopolskim jeszcze na pewno na naszej antenie będziemy mówić, także chociażby w naszych poznańskich historiach, także przy okazji 6 dnia stycznia, kiedy ta piękna bitwa, o której dzisiaj wspominaliśmy, bitwa o Ławice. Ale dodajmy jeszcze tak na krótko, że to przecież było zupełnie inne lotnisko. No to co mamy teraz, a to, co mieliśmy wtedy, to zupełnie inne. Będziemy rozbierać to na czynniki pierwsze w poznańskich historiach przed 6 dniem stycznia. A dzisiaj bardzo dziękuję Markowi Rezlerowi za wizytę w studio.
Również dziękuję.
Do usłyszenia, mówi Jacek Butlewski.
Niedzielnik.